Dobry wieczór Państwu. Witam się dziś w poranku, witam się również po południu. To jest już 7 minut po godzinie 18. Gościem tej jednej historii jest dziennikarka i prezenterka, od wielu lat obecna w polskich mediach, dobrze znana widzom z programów telewizyjnych, ale też radiowych. Wie sporo o społeczności, kulturze i Polsce tak w ogóle. I chyba po raz pierwszy jesteśmy razem w studiu radiowym, więc powiem Państwu, tym, którzy nie widzą, bo słuchają nas przecież w radiu. Anna Popek, dzień dobry.
Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę. Bardzo mnie ucieszył Twój telefon. Przez chwilę miałam pewien problem wyboru, bo równo o 18 zaczyna się wernisaż Deco Sacrum tutaj w Muzeum Archidiecezji, na który się wybieram, ale usprawiedliwiłam się tak, że się spóźnię. Tam będę tutaj z Tobą i z Wami i bardzo dziękuję za zaproszenie.
I to jest też, Ania trochę nie mogła uwierzyć w to, bo gdy weszła do studia, zapytała realizatora naszego przeuroczego, jaką muzykę będziemy grać, i nie mogła uwierzyć, że te 52 minuty spędzimy razem w tym studiu.
Nie mogłam uwierzyć, tylko pomyślałam, że jak będzie grała muzyka, to my sobie poplotkujemy w tym czasie.
Ale możemy plotkować na antenie, słuchacze na pewno będą
tak?
zachwyceni.
Będziecie chcieli, więc, drodzy Państwo, dobrze.
Ta jedna historia to opowieść o sobie, o jej życiu, o wydarzeniach, które towarzyszyły. Ty dziś jesteś gwiazdą. Słuchacze, widzowie cię rozpoznają, natomiast my będziemy wracać do tej historii, która rozpoczynała się dawno, dawno temu, ale nie tak dawno, jak czasami...
W zeszłym stuleciu, jednak było, nie było. Już wejść ten klimat baśniowej opowieści.
Moje dzieci się nie urodziły w zeszłym stuleciu, ale już moich przyjaciół również, więc dajmy spokój. To jak wyglądało twoje dzieciństwo i czy ty, jak byłaś małą dziewczynką, to śpiewałaś do mikrofonu, stałaś przed lustrem i mówiłaś, kiedyś będę znaną prezenterką albo dziennikarką?
Nie. Dość wcześnie na jakichś testach w przedszkolu okazało się, że w ogóle nie mam głosu, więc moja mama, która trzeźwo patrzyła na świat, na wszystkie moje takie próby mikrofonowe quasi, od razu mówiła, daj spokój. I posłuchałam jej chyba słusznie, że nie podejmowałam takiej w ogóle próby. Natomiast naprawdę uwielbiałam te prezenterki, dawne prezenterki typu Loskę, typu Bogumiła Wander, typu Anna Maria Głębocka, typu Edyta Wojtczak i jeszcze kilka innych po drodze. Taka jedna była chyba Poniatowska się nazywała. Jeżeli się mylę, to może słuchacze mnie poprawią. Taka była z niskim głosem, lekko przymrużonym spojrzeniem. Zasypiałam sobie w moim pokoju, tak czasem oglądałam te ich jeszcze ostatnie późne zapowiedzi. Mówię, jakie one są fajne, jakie są wspaniałe, jaką mają pamięć doskonałą. Eleganckie, jaką mają pamięć, wiesz? Bardzo mi się to podobało. A ten mój taki nerw dziennikarski odkryłam dzięki, tutaj bardzo, bardzo pozdrawiam, chociaż nie wiem, kto to za tym stał, był taki MPIC, czyli Międzynarodowy Klub Prasy i Książki. Się uczył angielskiego, ale także były takie salki spotkań. I ten MPIC w Bytomiu działał bardzo prężnie. W zasadzie jako dziennikarka powinnam sprawdzić, kto wtedy był dyrektorem tego miejsca. Ale tam co tydzień były jakieś, a często nawet 2-3 razy w tygodniu, jakieś prelekcje, wykłady, koncerty, spotkania, jakieś zupełnie abstrakcyjne tematy, typu nawet pamiętam, Biblia była omawiana w tamtych czasach, to była jeszcze komuna. Były też takie spotkania z tekstami klasycznymi i pamiętam, że bo zawsze po tych wykładach była jakaś taka część przy herbatce, nie było alkoholu, herbatka, jakaś kawa i ludzie tam się w kółkach zbierali i dyskutowali. Pamiętam, że w jakimś jednym kółku zaczęli cytować naprawdę w oryginale Homera. Arma virumque cano, jeżeli to jest Homer. W każdym razie imponowali mi zarówno ci ludzie, którzy wykładali, jak i ci, którzy przychodzili. To była inteligencja śląska, to byli ludzie, którzy tam mieszkali. Zważywszy na to, że Śląsk, zwłaszcza Bytom, to jednak było miasto przemysłowe, to ten odsetek tych ludzi, którzy przychodził, był bardzo duży. Albo po prostu się ludzie różni, z różnych warstw, interesowali kulturą i sztuką. No i to mi się bardzo podobało. Pamiętam, że kiedyś słuchałam wykładu pana profesora Opackiego, który potem był moim profesorem na studiach polonistycznych, które rozpoczęłam. I dla mnie to był wielki zaszczyt, że on mnie uczył. Ja mogłam chodzić na jego wykłady, bo jego takie prelekcje czy spotkania były porywające. On opowiadał o romantyzmie tak, że chciałaś, wiesz, wsiadać na koń, przypinać szable do boku i pędzić gdzieś w dal. Trochę mi to zostało. No tak, tak było. Więc Bytom bardzo, bardzo mnie ukształtował ze swoją piękną taką architekturą również. Ci, którzy byli w Bytomiu, znają to miejsce, to wiedzą, że to jest taki, był nazywany Małym Wiedniem, bo tam była przepiękna, bardzo bogata i gustowna secesja. Ludzie myślą często, że Górny Śląsk to fabryki, familoki, szyby kopalniane i tak dalej. To też, ale takie miasta, które wyrosły gwałtownie jak Katowice, które powstały przecież dopiero w XIX wieku, czy Bytom starszy od Krakowa, który stopniowo jakby tworzył swoją historię, no po prostu mogły się poszczycić i pięknymi budynkami, budowlami, operą, teatrem i tak dalej, pięknym parkiem z Górką Miłości, na którą się zawsze ludzie wybierali w romantycznych celach i tak dalej. Więc to mnie bardzo, bardzo ukształtowało.
Ty wracasz do Bytomia teraz. Jesteś na pewno jedną z najbardziej, i teraz zapytam, bo nie sprawdziłam, bytomianek?
Bytomianek. Mhm. A ja nie wiem, czy jestem, bo Dorota Pomykała. Nie wiem, czy ona mieszkała w Bytomiu, ale na pewno chodziła do mojego liceum. Też bardzo znana. Na pewno jest bardzo jeszcze wiele znanych
ale
dziewcząt.
Ale bywasz w Bytomiu jeszcze,
tak,
zdarza ci się?
Bo moje kuzynki mieszkają, Bożena, którą pozdrawiam, jeżeli słucha, Gosia, mieszkanie opodal. Więc takie rodzinne jeszcze drogi mi tam wiodą. Poza tym dziadkowie moi, których bardzo kochałam, spoczywają na tamtejszym cmentarzu, więc tam jestem. Czasami bywałam na różnych zlotach naszego liceum. Ja chodziłam do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Smolenia. To było takie bardzo patriotyczne. Ja w ogóle nie wiedziałam wtedy, że to jest takie patriotyczno-konserwatywne liceum. Naszym znakiem był znak rodła, więc my czuliśmy się tak trochę już wtedy w opozycji. W konkurencji do Sikoraka, czyli liceum na Sikorskiego, gdzie raczej chodziła młodzież taka, powiedzmy, no nie wiem, synowie lekarzy, czy prawników, czy dyrektorów szkół, to synowie i córki. To tam, a my tacy byliśmy troszkę bardziej cichociemni. Tak w naszym oczywiście postrzeganiu. Ale tam też u nas działała opozycja taka uczniowska. Ulotki się drukowało. Byli koledzy, którzy się tym zajmowali. I no, oczywiście to wszystko było otoczone tajemnicą. Dopiero po jakimś czasie, kiedy już można było mówić, to wyszło na jaw. Koledzy także, jeden z nich został księdzem, Adam Błyszcz. Na jednej z przerw modlił się aniołem pańskim i to, pamiętam, wzbudziło wielkie kontrowersje. Nawet były wezwania na dywanik do dyrektora, ale nasza wychowawczyni, pani Żukowska, Waleria, stanęła w obronie uczniów. Mimo że sama nie była nadmiernie gorliwą katoliczką, a nawet nie wiem, czy chodziła do kościoła, to uważała, że wolność sumienia jest zagwarantowana przez konstytucję i stanęła w obronie tych uczniów, a to był taki czas, że naprawdę mogły być poważniejsze konsekwencje niż tylko nagana. Więc no taki był klimat. Ja też zapisywałam się do wszystkich możliwych kółek, jakie były, więc wszystkie dni tygodnia miałam wypełnione. Czasem nawet po dwie imprezy, ale uznałam, że to jest taki w ogóle zew wolności, że można, że tutaj w poniedziałki kółko historyczne, w piątki muzeum, Oaza jeszcze była przecież, ten ruch, takie światło życie. Więc wszędzie, gdzie się dało, się zapisywałam, na basen, to i tam. No w każdym razie, basen bardzo piękny mamy w Bytomiu. Piękny, proszę państwa, jeszcze przedwojenny, z takimi ładnymi, złoconymi urządzeniami, które wtedy były no jeszcze przedwojenne, więc miały inny kształt niż później PRL-owskie różne takie urządzenia basenowe. Więc to tworzyło taki wyjątkowy klimat miasta.
A dlaczego wybrałaś się polonistykę?
Bo ja się bardzo nie mogłam zdecydować na nic. Nie wiedziałam, czy historia sztuki, czy polonistyka, czy Kraków, czy Warszawa, czy Bytom, czy Katowice. No w końcu ja byłam absolwentką Olimpiady Polonistycznej, więc byłam zwolniona z polskiego. No i w końcu wybrałam polonistykę, bo bardzo ładne pisałam wypracowania. W sumie całe życie potem chciałam napisać jakąś książkę, ale nigdy nie starczało mi wytrwałości, żeby dotrwać i dociągnąć do drugiego rozdziału, więc na razie zajmuję się publicystyką kulinarną i w Do Rzeczy co tydzień publikuję felietony kulinarne z moją siostrą. Ale teraz się już zabrałam za kolejną próbę napisania czegoś większego i teraz obiecałam sobie, że to zrobię już.
Jaki był czas studiów? To kiedy pojawiła się ta pierwsza, bo oczywiście, że człowiek się kształtuje przez całe życie, ale jaki był twój czas studiów i kiedy pojawiła się ta pierwsza próba w mediach? Kiedy pojawiły się media w twoim życiu?
Ja to w ogóle żałuję, że tak to przebimbałam te studia. Wiesz, mieszkaliśmy...
Większość z nas nie bądźmy aż tacy.
Ale trochę żałuję, bo można było z tego tyle wycisnąć, bo miałam fajnych profesorów, właśnie profesora Opackiego między innymi, ale nie tylko, Zaborowski chyba z teorii literatury. No świetnych miałam profesorów, świetnych też kolegów i trochę żałuję, że niestety to ta legenda życia studenckiego, które wtedy toczyło się w akademikach w Sosnowcu, przesłoniła mi troszkę te cele naukowe, czy w ogóle taki rozwój, no bo... imprezowanie, powiedzmy, rozwija tylko do pewnego momentu.
Ja kiedyś apelowałam o to, żebyśmy studia zaczynali tuż po emeryturze, bo wtedy bylibyśmy świadomi, a w ogóle powinniśmy emeryturę dostawać od razu po studiach, bo później już tak wykoncypowałam sobie, że napisałam pracę magisterską z reformy systemu emerytalnego, że jakbyśmy dostawali emeryturę po studiach, to byśmy ją dobrze zagospodarowali, a później już możemy pracować właściwie do końca życia.
No tak, no bo jak dobrze zainwestujesz tą emeryturę. No może by to był tak. Ja jako humanistka w ogóle się do takich spraw ekonomicznych, finansowych nie nadawałam, więc po prostu troszkę żyłam z dnia na dzień. Ale miałam stypendium naukowe. To takie były czasy cudowne, że się miało stypendium naukowe. I wyobraź sobie wtedy w Sosnowcu, bo tam był Wydział Polonistyki Uniwersytetu w Katowicach. Potem nas przenieśli już na ostatnie 2 lata, kiedy upadł komunizm i dom KC można było przeznaczyć na uniwersytet, to nas przenieśli do Katowic. W każdym razie w Sosnowcu, gdzie to takie wątłe było jednak to życie takie, powiedzmy, towarzyskie, była jedna kawiarnia Rex przy dworcu vis-a-vis. Nie wiem, kto z Państwa to pamięta jeszcze, ale raz postanowiliśmy, że naszego profesora, znaczy to był doktor, zawierzemy na zajęcia do tej kawiarni Rex, żeby nam tam wytłumaczył kwestie filozoficzne, bo on był od filozofii. On powiedział, dobrze, to tam od razu zaliczenia zrobimy, dobrze, tam zaczął tłumaczyć, tutaj coś tam, Platon, nie Platon. To siedzi ta cała nasza radosna grupa i nagle słyszymy po prostu łomot, taki wielki, krzyki, rozbijanie szkła, no po prostu jak w westernie, coś się przewala, jakiś facet szarpie drugiego, a my tutaj ta grupa, jeszcze same dziewczyny były prawie, że w naszej grupie, chyba jeden czy dwóch chłopaków. I tak siedzimy przy tej herbatce, tam ktoś zamówił nieśmiało koniaczek, ale to bardzo było delikatnie. I tak siedzimy i patrzymy, a tam naprawdę jest taka rozruba na maksa. Wpadają milicjanci, jeszcze byli milicjanci. Pamiętam te niebieskie mundury. Wpadają, wyciągają tych facetów. Kierowniczka ta bufetowa miała takie coś na głowie białe. Taki fascynator ówczesny. I ona mówi... Tędy przez zaplecze. I my tak, te torby, te książki gdzieś przez zaplecze, takimi brudnymi schodami gdzieś się wydostaliśmy. No i tak się skończyła nasza jedyna lekcja filozofii w kawiarni. Takie to były klimaty, ale wracając do stypendium naukowego, bo miałam, bardzo chętnie z niego skorzystałam i całe stypendium wydawałam w Modzie Polskiej, która była świetnie zaopatrzonym sklepem vis-a-vis dworca w Sosnowcu. I tam Kasia, takie piękne ubrania, szyte z wełen,
kroje wspaniałe. Ostatnio,
ja pamiętam ten płaszcz, ja nie wiem, co ja z nim zrobiłam, nawet mam go na kilku zdjęciach, czarny, taki z jakimiś godetami, no w każdym razie, piękny. No i myśmy tam wydawały po prostu całe nasze stypendia. Na to szło, nie na książki, nie na rozwój kultury i sztukę, tylko
to
na...
To też był rozwój. Też
no
nie
też był rozwój estetyczny na pewno. Tak, to było. Tak
no
to
dobrze,
było.
Ale kiedy pojawiły się te media?
Kiedy? No więc był jakiś radiowęzeł u nas, nazywało się to chyba... Remedium, był klub Remedium, był jakiś radiowęzeł, ale tam nie. Na ostatnim chyba roku studiów już, czy przedostatnim, moja mama, która tak znała mnie lepiej niż ja siebie, mówi, Ania, słuchaj, jest jakiś konkurs, nie konkurs, tylko otwierają w Pałacu Młodzieży w Katowicach takie kursy dla dziennikarzy młodych, może tam pójdziesz. To chyba było... Albo to było, no jakoś musiało być na studiach. Ja tam poszłam, zapisałam się, zaczęłam tam pisać. Był tam taki kolega, który, znaczy wykładowca, który w radiu pracował, potem został naszym kolegą. Zawartka się nazywał, Jerzy chyba. No i tak troszkę pierwsze szliwe takie medialno próby podjęłam. A potem, jakoś wkrótce potem zrobili konkurs w telewizji Katowice na prezentera. Ja się dostałam tam do tej grupy, nie wiem, 6 czy 8 osób, która tam miała chodzić. Wiesz, to była taka rzetelna robota, naprawdę. Uczono nas przeprowadzenia wywiadu, jak siedzieć, jak mówić, jak rozmawiać. Naprawdę to był bardzo solidnie robiony program taki. No i potem był egzamin. I mój egzamin... Każdy miał sobie wybrać jedną z form telewizyjnych. Ktoś tam wziął recenzję czy relację sportową, ktoś tam wziął przeczytanie wiadomości, bo można było po prostu wziąć jeden ułamek, a ja w związku z tym, że powiedział mi jeden z tam naszych opiekunów, pan Wieczorek, że jestem dobra w wywiadach, no mówię, to ja wezmę wywiad. No dobra, no to proszę wybrać kogoś. A na mojej uczelni studiowała również Renata Przemyk.
Wow.
Już wtedy znana piosenkarka, już wtedy dostawała nagrody. Mhm. I ja tak gdzieś na korytarzu ją zapytałam, czy ona by nie chciała. Ona mówi, oczywiście. I ja mówię, no to wtedy i wtedy proszę przyjechać. I zaczęłam się tego dnia modlić, żeby ona nie przyjechała, bo po prostu stres mnie zaczął tak zjadać.
Że no co musiała, ty?
Tak, że będę musiała siąść tak vis-a-vis Nie,
ja też jestem zestresowana.
No ale słuchaj, ja po prostu mówię, Boże, żeby ona tylko nie przyjechała, niech ona się spóźni. I rzeczywiście troszeczkę się spóźnia, mówię, to ona już chyba nie przyjedzie. Nie, nie, poczekajmy, mamy czas. A, dobrze. Pamiętam, miałam taki wtedy szary golf pożyczony od siostry, bo też stylizację, no to nie było w ogóle mowy o stylizacjach, tylko pożyczony od siostry szary golf taki. Ale dość ładny. No i dobra, ona przyjechała. I ja tak na tej karteluszce, bo ja tak nie lubiłam się za bardzo jakoś przygotowywać. Miałam to w głowie wszystko mniej więcej. Tam cztery pytania na krzyż. No i na tej karteluszce takiej byle jakiej pytam ją tam. Oj, ona odpowiada, wspaniale, potoczyście, pięknie. Ja mówię, ojej, to chyba zdam. No i zdałam ten egzamin. Do tego stopnia
chyba to się... Czyli to był twój pierwszy wywiad.
Tak, taki, tak. No i potem ten wywiad jakby otworzył mi drogę do tego, żeby móc prowadzić takie programy. Na początku to są dla dziennikarzy, czy były, teraz to się zmieniło pewnie, takie oprawy dnia, czyli trzeba było przywitać widzów, powiedzieć co będzie, co nie będzie, czego nie będzie, co tam się wydarzy, jaki dzień, no takie tam opowieści. 4 czerwca miałam swój debiut, ale roku nie pamiętam.
To była telewizja Katowice, a jak trafiłaś na Wronicza i od czego zaczęła się twoja przygoda warszawska?
Ojejku. No to było tak, że zanim trafiłam do Warszawy, to jeszcze pojechałam do Wrocławia, bo w tym czasie wyszłam za mąż, mąż mieszkał we Wrocławiu, no więc ja pojechałam za nim. I tam też tak było, że po prostu z ulicy przyszłam do redakcji Faktów tamtejszych. Bardzo był miły pan dyrektor, powiedział, dobrze dziecko, to spróbuj. No i wiesz, jak to jest na początku. Dostajesz taką robotę, obdzwaniasz policję, straż pożarną, czy coś się nie wydarzyło. Po prostu moim marzeniem przez długich kilka miesięcy, a może to był 2 miesiące, ale czas mi się tak dłużył, było dostać kamerę i pojechać na zdjęcia. Po prostu, albo nawet pojechać z kimś, żeby zobaczyć, jak to się robi. Nie, proszę tu siedzieć, obdzwonić policję, szpitale, czy coś się wydarzyło, zadzwonić tam do rzecznika. Po prostu normalna robota dokumentacyjna taka. Research po prostu, taki dyżurny planu. No ale to pokornie robiłam i w końcu jakiś się zlitował jeden kolega. Wiesz, Ania, co? Tam jest taki zbiornik w Mietkowie, tam pod Wrocławiem. I tam coś, nie wiem, czy coś się wylało, czy wlało, czy zatruło. No, nie pamiętam,
to jest
już
temat
teraz.
Życia dla
no,
ciebie.
To powiedzmy, że od niego się zaczęło. Dostałam kamerę i pojechałam zrobić ten felietonik. Miał 2 minuty. Wiadomo, więcej to nie może mieć zbiornik w Mietkowie. No ale tak to było. Patrz, jak takie szczegóły się pamięta. Jak zadajesz mi te pytania, w ogóle myślałam, że już nie pamiętam nic z tego. A potem tam fajni ludzie bardzo byli. Bardzo, bardzo różne ciekawe osoby były. I taka była dziewczyna, która bardzo dobre reportaże robiła. Wysyłała je do Warszawy i ja tak podziwiałam ją trochę, podpatrywałam, co ona tam robi. I mówię, czy mogę kiedyś z nią pojechać na zdjęcia. I ona mnie wzięła i mówi, słuchaj, no to jak mamy kamerę, to możesz zrobić coś. I ja też chyba zrobiłam. A już wiem, to był taki temat... A, bo na skutek tych telefonów różnych moich do różnych dziwnych służb, również któregoś dnia trafiłam na trop tego, że budowali fabrykę Canberry, czekolada, pod Wrocławiem. Znaczy we Wrocławiu, pod miastem. I trafili na wykopaliska archeologiczne i musieli zatrzymać to wszystko. Rozumiecie, wielka inwestycja z Anglii, przyjechali, a tu jakieś stare grzmoty, kości. Tam kości leżą, co tu teraz będzie. No i pani konserwator zabytków, czy archeolog, ona pojechała tam ze mną, zrobiłam z nią wywiad, a ta pani potem już tak na odchodne mówi, a jak panią tak interesuje historia, to może być dla pani ciekawe to, że znaleźli skarb manierek pielgrzymich gdzieś tam, w Trzebnicy chyba. Tak? Skarb manierek pielgrzymich? Co to może być? Ale mówię, fajnie, może coś zrobię. No i się okazało rzeczywiście, że tam znaleźli skarb manierek pielgrzymich, czyli po prostu duże skupisko manierek, takich glinianych, które produkowano prawdopodobnie w dużej liczbie dla pielgrzymów, którzy wychodzili z Trzebnicy do Kompostelli. I że to był największy skarb tych manierek. No ja zrobiłam jakiś coś na kształt reportażu i to wysłałam do telewizji edukacyjnej do Warszawy i tam pan Martynia był i powiedział, to ciekawe, bardzo miło, dobrze. No i tak jakby zaczepiłam się jednym paznokietkiem w tej Warszawie, a potem zaczęłam studiować dziennikarstwo tutaj zaocznie w stolicy. No i zaproponowano tym stażystom, czyli mi także, że może można po prostu przez miesiąc z wakacji być w Warszawie i obsługiwać takie bieżące wydarzenia. To akurat wszyscy na urlopach, więc pasowało im to, żeby ktoś był taki. No i tak się znalazłam.
I jakie były wrażenia twoje pierwsze z Woronicza? Bo to wtedy istniały stare korytarze, które państwo mogą oglądać
w
filmach.
Z marmuru.
Dokładnie, tak? Chociażby w Człowieku z marmuru. Tak. Te kolejne kawiarenki, tak, które bufety, były przy bufety, gdzie palono papierosy jeszcze, przypominam, wszyscy. I spożywano alkohol, ale o tym nie mówimy przecież.
Nie wolno.
Nie wolno. I te wszystkie historie tam się rozpoczyna ta twoja taka wielka kariera. Jaka była atmosfera? Jaka była wtedy telewizja?
Nie, ta moja kariera w ogóle nie jest wielka, to po pierwsze. Po drugie, no tak, jeszcze zanim tam trafiłam, Kasiu, to jeszcze trafiłam do Panoramy, a ona była na Placu Powstańców, czyli to sedno, to jądro informacji, bo to część osób być może wie, część nie. Teraz już to się w ogóle pozmieniało, bo zlikwidowali ten plac. Tam chyba tylko nagrywają.
Zlikwidowali telewizję.
Tak,
ale jeszcze nie zlikwidowali telewizję.
Tam się jeszcze likwiduje, a to już zlikwidowali materiały. Wynieśli studio, biurko, tak. Po prostu jakiś rozbój w biały dzień zrobiono. To było 2 lata temu, proszę państwa. No ale tam właśnie Panorama była też w tym budynku. No wiesz, mi to wszystko imponowało, bo to było takie nowoczesne. Były takie nowoczesne telefony, były takie jakieś biurka nowoczesne. Wszystko było takie ładne, to ładnie było urządzone. I mieliśmy, i chyba, tak mi się wydaje teraz, jak analizuję to, chyba musieli mieć ci wszyscy ludzie jakieś szkolenie dobre zrobione przez BBC albo przez Amerykanów, bo oni naprawdę mieli dobrze przygotowany ten system przekazywania informacji. Był reporter, był researcher, akurat researcherem była taka pani, co to nic nigdy nie mogła znaleźć, ale nazywała się odpowiednio i dlatego była naprawdę. Nie będę mówić nazwiska.
O tym też można było osobną książkę napisać.
To nazwisko bardzo popularne jest teraz w Polsce. No w każdym razie było tak. I wiesz, na przykład była taka rzecz, potem zastanawiam się, skąd ja to wiem. Myśmy wszystkie kartki, które mieliśmy, bo potem zaczęłam prowadzić jakieś poranne programy, najpierw Panoramę Ekonomiczną o 13 chyba, a potem ta o 6 rano. Kartki, które były do czytania na stole ze studia, tylko teraz, żebym nie pomyliła, były zielone chyba, a te, które były do czytania na voice-over, czyli jak wchodził materiał, były białe. Z czego to wynikało?
Białe.
Tak. Wynikało to stąd, żeby ten kontrast białej kartki na ciemnym biurku nie był za duży, dlatego była zielonkawa, która miała się zlewać, żeby to nie przeszkadzało widzowi w odbiorze. A jak już się odkładało tę, to wchodził materiał, nie było widać prezentera, więc mógł sobie wziąć białą kartkę i lepiej było, bo
i nie pomylić.
Miał lepszy kontrast. I to dość dobrze było przygotowane. Był taki system, wiesz, że 3 osoby sprawdzały tekst. Najpierw pisał go dziennikarz, potem sprawdzał jego wydawca, a potem jeszcze sprawdzał językoznawca albo ktoś, kto się, nie wiem, był po polonistyce.
I komu to przeszkadzało?
No naprawdę było takie sito 3-etapowe i zawsze można było coś, a na końcu jeszcze prezenter, ale tych głównych wiadomości już, bo ja chyba tego nie robiłam, chociaż czasem też jakieś przestawki. Ale wiem, że Krystyna Czubówna, Bożena Targosz, one sobie jeszcze do końca, była Grażyna Bukowska, to były moje koleżanki z pracy, one sobie jeszcze do końca poprawiały, zmieniały szyk, no tak, żeby się lepiej mówiło. Naprawdę to było starannie robione pod kątem formalnym bardzo. No tak, i takie były czasy. No i potem jakoś tak było, że znowu była zmiana i mogłam przejść na Woronicza, więc skwapliwie z tego skorzystałam.
No i gdzie to był pierwszy moment, to było już pytanie na śniadanie?
Nie, skąd? To była kawa czy herbata.
Kawa czy herbata,
najśmieszniejsze było to, Kasia, czy ty zgadniesz, z kim ja prowadziłam kawę czy herbatę?
Z Michałem Olszańskim.
Nie. No dobra, nie zgadniesz w życiu, ale jest to jeden z najbardziej znanych publicystów w Polsce teraz.
Grzegorz Miecuk już nie żyje, więc...
Ten żyje, dzięki Bogu. No dobra, nie zgadniesz. Ja prowadziłam, proszę państwa, kawę czy herbatę z Rafałem Ziemkiewiczem. Czy ty sobie wyobrażasz to? I zastąpiłam na tym stanowisku...
Zrobiłaś na mnie wrażenie, naprawdę.
Tak, i zastąpiłam na tym stanowisku, uwaga, Katarzynę Pakosińską. Najśmieszniejsze było to, że ja oglądałam ich tam rano. Mówię, o Boże, jaki duet śmieszny. Ta się ciągle śmieje, bo Kaśka ma taki zaraźliwy, szczery uśmiech. Ten ma taką minę trochę, wiesz, Rafał, taką poważną. Mówię, ojej, oni wyglądają jak kabaret, to jest niemożliwe. No i potem, ale jakoś tak się złożyło, nie wiem, co się stało, że Kasia odeszła, Rafał został. Ja byłam chyba 3. czy 4. partnerką do niego, że klątwa Ziemkiewicza. Kto zaczyna, to już kończy, wylatuje, bo tak z Ziemkiewiczem jest. Ale nam się bardzo dobrze pracowało przez 2 czy 3 lata razem. I w końcu nadszedł jakiś taki moment, że Halszka Wasilewska jakoś bardzo gwałtownie się z nim pożegnała. Nawet pamiętam, że wiecie państwo, te przepustki takie elektroniczne.
A to na Woronicze chyba jest standard, że się blokuje i że nie można wejść, i to wszystko się dzieje.
Gwałtownie. W każdym razie to był bardzo śmieszny czas, a to jest, proszę państwa, w ogóle dziwne, że o tym rozmawiamy. Ja tu jadąc do Kasi nie wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać. Ale
ja mówiłam, że o tobie, ale
trudno jest. Ja nie wierzę, no co to o mnie gadać, co to ciekawego. W każdym razie dzwonił do mnie, jak tu jechałam, Rafał Ziemkiewicz właśnie.
Niesamowite.
Tak, i zaprosił mnie na jutro na takie spotkanie autorskie, bo jest promocja jego książki w hybrydach, więc zaprosił mnie, żebym była. I mi tak się zrobiło miło, że pamiętał, że wśród tych setek zaproszonych gości mam być również i ja, i czy ja na pewno przyjdę. Więc po prostu taka pętla się zrobiła teraz właśnie, jak sobie to uświadomiłam. Przyjaźnimy się od tej pory i z nim, i z jego żoną przez tyle lat. i jest to jedna z cenniejszych takich przyjaźni w moim życiu i znajomości. Bardzo, bardzo lubię go słuchać w takich momentach przełomowych dla Polski, to zawsze do niego dzwonię, a czasem się nawet wpraszam na kolację, żeby oglądać wyniki wyborów, bo na przykład nie jestem sama w stanie tego przeżyć i z nimi jakoś tak raźniej.
I mamy ten moment takiego zderzenia też ze światem telewizji, bo ja przepraszam, że tak wybuduję w szczegółach, ale to po pierwsze jest bardzo ciekawe dla słuchaczy. Ja nie znalazłam takiego wywiadu z tobą, a po drugie obie miałyśmy doświadczenie telewizyjne, oczywiście dużo skromniejsze niż ty.
Kaśka, ale... nie mów. Kaśka jest, słuchajcie, to łżesz teraz, bo Kasia nie, była mega, mega ważną osobą.
Nie, ale tutaj moje doświadczenie telewizyjne to jest doświadczenie już tuż przed likwidacją Telewizji Polskiej, chociaż nie tuż, no bo to było ładnych parę lat. Natomiast ty masz takie doświadczenie jeszcze tej starej telewizji, w sensie takiej telewizji, która miała w moich przynajmniej oczach jakiś pomysł, jakąś misję, jakoś, czy to jest może naiwne spojrzenie na telewizję?
Nie, tak było.
Telewizję?
Słuchaj, pierwsze, jeszcze wrócę na sekundkę do Telewizji Katowice. Tam była taka pani, która mnie przyjęła, kierowniczka produkcji. Nazywa się Hania Suchorabska. I ja na początku, bo ja byłam bardzo nieśmiała i w ogóle to był dla mnie jakiś wielki szok, że ja tam się dostałam. Oczy jak 5 złotych, minka taka słodka i w ogóle co to ja dziecko tu robię. A ona mówi, Ania, pamiętaj, dla dziennikarza bezpieczeństwo anteny jest najważniejsze. To jest jedyne zdanie, które musisz sobie zapamiętać. Bezpieczeństwo anteny. Nie wolno ci je spóźnić. Możesz się nie uczesać, możesz być źle ubrana, ale jak jest czas startu audycji, to ty musisz być. I musisz dbać o bezpieczeństwo anteny również w sensie przenośnym, czyli o bezpieczeństwo honoru, czy powiedzmy opinii o nadawcy, czyli telewizji publicznej. Zachowujesz się wszędzie, znaczy to już była moja interpretacja, ale wszędzie ja tak się czułam dumna z tego, że pracuję w telewizji, że nie, że się pyszniłam tym, ale myślałam sobie, że tak się muszę w każdej sytuacji zachowywać, żeby to było po prostu bez zarzutu dla stacji, dla matki stacji, że to jednak jest, idzie za tym i historia tych ludzi i w ogóle prestiż i jakość jakaś. Więc bezpieczeństwo anteny. Drugą dobrą radę usłyszałam od Gabrysi, która właśnie formatowała Pytań na Śniadanie wiele lat później. A tą drugą dobrą radą było to, że pamiętaj, możesz robić wszystko, tylko nie stawaj tyłkiem do kamery. I to, wiecie państwo, tak naprawdę te dwie rady wystarczą w życiu, jeżeli się chce być dziennikarzem.
Są jeszcze tacy, którzy przeszli tę szkołę telewizyjną, że jak już się coś sypie, to się uśmiecha i to spowodowało kilka wpadek antenowych niektórych znanych nazwisk. Już też pominę je w tej chwili, że jak coś się dzieje, to się uśmiecha i no, to są momenty, w których nie wolno się uśmiechać.
Tak,
o tym zapominamy. Ja nie oglądam Kawy czy Herbaty, bo to była po pierwsze pora zabójcza, a poza tym to nie był program dla mnie. Natomiast pamiętam ciebie z Pytania na Śniadanie, bo to był taki program, który był chyba wtedy takim najbardziej rozpoznawalnym, produkowanym na żywo, poza wiadomościami, programem telewizji w ogóle.
Ja taka byłam szczęśliwa, że mogłam go prowadzić, bo to było chyba jakoś tak, że na początku to było na zakładkę. Była kawa czy herbata i my usłyszeliśmy, że otwierają Pytanie na Śniadanie. Mówimy, Pytanie na Śniadanie, co
to jest
za
tytuł? Tak,
to kawa czy herbata to jest tytuł, ale Pytanie na Śniadanie? No dobra, ale potem się okazało, że oni zdobywają popularność. Kawę zamknięto, ja przeszłam tam. Nina Derentiew mnie tam przyjęła i po prostu uwielbiałam tam pracować. To było tak, że program się kończył, a ja mówię, ja chcę jeszcze, przecież ja dopiero się rozgrzałam, ja chcę jeszcze, ja mogę 8 godzin prowadzić. To było wspaniałe. W ogóle ta formuła, wiesz, że są rozmowy na tyle poważne i na tyle długie, że dadzą słuchaczowi czy widzowi jakąś treść, ale nie na tyle długie, żeby zanudzić, że tu jest kuchnia, tu jest salon, tam jest,
ta różnorodność,
tu śpiewają,
morning
tu jest
show.
To, tu przychodzi ksiądz, tam przychodzi modelka i to wszystko się jakoś spaja. Były takie czasy w Pytaniu na Śniadanie, że robiliśmy eksperymenty i na przykład był tylko jeden temat wiodący. Czyli na przykład, nie wiem, jednego dnia rozmawialiśmy o żyrafach. Tylko o żyrafach. Czyli budowa żyrafy, występowanie żyrafy, co można przyrządzić z żyrafy i tak dalej. No oczywiście trochę żartem to mówię. No to się jednak okazało troszkę zbyt monotematyczne i to nie wyszło. Ale były takie wyjątkowe, wybitne tematy typu wesele czy ślub, na który można było w ten sposób poprowadzić. Więc rzeczywiście robiliśmy i menu weselne, i zaproszenia weselne, i suknie ślubne. To się trzyma kupy, no ale to na dłuższą metę nie zdawało egzaminu. No i potem były różne te etapy, to też ewoluowało to pytanie. Potem zobaczyli szefowie, że jest duża oglądalność i trzeba to wydłużać, więc w to mi graj, a im dłużej, tym lepiej. No ale to potem jak zaczęło być takie bardzo pożądane, to też wiele osób zaczęło mieć chrapkę na i bycie szefem tego, i bycie prowadzącym.
To ile lat prowadziłaś pytanie na śniadanie?
Nie wiem, z 10? Nie liczyłam tego.
Bo teraz ja próbowałam właśnie przed rozmową z tobą policzyć. Wydaje mi się, że pytanie już ponad 25 lat.
Tak,
to jest antena.
Mieć,
to jest jednak format morning show, który jest bardzo, bardzo taki pojemny, jak Ania powiedziała. To wy byliście najbardziej zapamiętanym takim duetem z Michałem Olszańskim chyba.
Długo pracowaliśmy razem i też naprawdę na antenie, poza nią też, wydaje się, że udało się takie sympatyczne relacje prowadzić, ale to nie było tak, że my się jakoś po pracy odwiedzaliśmy czy znaliśmy się. No każdy miał swoje życie. Michał mieszkał pod Warszawą, ja też z drugiej strony miałam małe dzieci, więc tak naprawdę to, co trzeba, to trzeba, ale takie rzeczy, no już towarzysko, rodzinno-rozrywkowe, to jednak każdy na własną rękę prowadził.
Co nakręcało cię do pracy? Pamiętasz jeszcze, bo to jest specyficzna praca. Ona oczywiście daje dużo satysfakcji. Jest, tak jak powiedziałaś, bardzo ciekawa przez to, że mamy różnorodność tematów, ale też jest bardzo trudna. Wtedy, kiedy wy jeszcze prowadziliście, to były początki internetu i jeszcze nie było tego hejtu, który później nas wszystkich zalał i kiedy już właściwie mierzono każdy centymetr osoby publicznej, ciała czy czegokolwiek. Ale co było takiego, co tobie dawało po pierwsze siłę, no bo jednak byłaś poddawana cały czas ocenie, to człowiek musi dużo wytrzymać, bo konkurencja rynkowa, tak jak powiedziałaś, wraz
no, TVN
z wzrostem,
potem przyszedł,
a jeszcze wzrost oglądalności pytania sam już w środku rodził konkurencję wewnętrzną. Każdy miał chrapkę na to, żeby zająć się projektem. I też to zdradzę Państwu, chociaż to nie jest jakaś wielka tajemnica. Ja też pracowałam w pytaniu, ale ja byłam osobą, która pomagała przygotowywać ten program. Natomiast my się z Anią minęłyśmy. Nie miałyśmy okazji pracować razem, więc ja trochę znam kulisy pracy tej w pytaniu. Co cię motywowało? Jak ty się trzymałaś? Jak ty sobie dawałaś radę? Czy to była po prostu twoja rola i ty tam po prostu byłaś naturalnie i nie musiałaś już jakoś bardzo szukać?
Nie, ja to uwielbiam pracę na żywo przed anteną. Ja naprawdę mogę padać na nos i być, do tej pory to mam, mimo że już minęło kolejnych parę lat. Jak widzę, że antena, znaczy, że kamera się zapala i antena jest, to naprawdę przestaje mnie boleć wszystko, przestaje być zmęczona, prostuje się, nabieram siły i no tak mam, że jak widzę, że jest na żywo, nie można być prywatnym, nie można pokazywać swoich słabszych stron i bycia jakąś właśnie ofiarą losu, tylko trzeba się zmobilizować. To jest zadanie do wykonania. No tak jak pilot lata i też jest czasem zmęczony, ale musi dowieźć pasażerów do bezpiecznie. To tak samo ja to traktowałam. Antena na żywo po prostu bardzo, bardzo mobilizuje. To jest niesłychany rodzaj energii. Ja to odczuwam, że nie pozwalam sobie na jakieś takie śmieszne czy błahe wymówki, że o dobra, dzisiaj to ja jestem taka, o bo nie przespałam, wystarczająco nie wyspałam albo nie wiem, coś. No nie, no przychodzisz, co to widza obchodzi? On widzi
tak,
po prostu
to jest
człowieka.
Ten szacunek.
No i masz być jak najlepszą się da wersją w tym momencie.
Przepraszam,
więc
ja mam alergię na
zdrowie.
Siłą
A
rzeczy.
Na co masz alergię?
Nie wiem jeszcze, ale na pewno mam, bo kicham dzisiaj niesamowicie w studiu. Bardzo Państwa przepraszam.
Przez to tak,
my jesteśmy po prostu żywymi ludźmi i jesteśmy na żywo, więc najmocniej
to
przepraszam.
Zaleta. Ale to mnie motywowało. Poza tym, wiesz, naprawdę chciałam być z każdym dniem coraz lepsza. Myśmy wtedy mieli codziennie po programie odprawy z naszą kierowniczką, która mówiła, słuchaj, tu trzeba było inaczej, tutaj siedziałaś jak kaczka, albo nieładnie. A to pytanie było bez sensu, bo pociągnęło, wiesz, to jest bardzo krótki format, te rozmowy trwały 5 minut, czasem 6. I ty, jak zaczniesz złym pytaniem, to już nie wrócisz bo zanim ten człowiek ci odpowie, no to już mija połowa twojego czasu. I zanim wrócisz na te zasadnicze tory, które mogły być ciekawe, no to już trzeba kończyć i do widzenia. Więc to pierwsze pytanie naprawdę było ważne, a z drugiej strony nie mogło być za ostre czy za poważne.
Żeby nie zamknąć gościa.
On się musiał troszkę też dobrze poczuć. Więc ja potem na przykład, to było fajne, bo testowałam za każdym razem na żywym organizmie i telewizyjnym, i swoim, i gościa, jak działa takie miłe powitanie. Czyli jak przychodził gość, to ja zamiast siedzieć tam, nie wiem, wpatrywać się w notatki, bo często ludzie robią tak, że są tacy
spięci,
odwracają się, dopiero jak jest antena, to zaczynają rozmawiać. A ja zaczęłam odwrotnie, mówię, a co, a skąd pan przyjechał, a skąd pani przyjechała, a co to ciekawego pani ma? I potem ja dzięki tej krótkiej rozmowie mogłam zadawać,
łatwiej.
Oni razu już się czuli, że są rozgadani, już wiedzą co i jak. Dwa, że nawet w czasie tych krótkich minut, 2-3 minuty, można było dowiedzieć się czegoś bardziej interesującego niż najlepszy research, który miałaś. I można było dzięki temu pokazać prawdziwą, żywą rozmowę. I mnie to uzależniało. To było coś wspaniałego. Dlatego jak musiałam odejść z pytań na śniadanie na skutek różnych intryg, personalnie tutaj mogłabym podziękować paru osobom, to bardzo to przeżywałam. Naprawdę. Bardzo.
To jest bardzo okrutny świat, prawda?
Znaczy byłam, po prostu ja nie wiedziałam, ale ja przeżyłam depresję. Nie wiedziałam, że to była depresja, ale no wszystkie teraz, jak czytam po czasie, objawy takie właśnie były. To było coś strasznego. I to nagle, to nie, że ktoś mnie zrzucił z piedestału, ja nagle nie jestem popularna, czy robię coś innego. Nie, mi brakowało bardzo tej serdeczności, bo jednak na planie ludzie są serdeczni. Widzowie czy goście, którzy
tej
przychodzą.
Energii. Tej,
no tak się mówi, energii, ale to wiesz, ona się wyraża w tym, że ktoś się uśmiechnie, że pani w bufecie, Aniu,
tak,
chcesz kawusie, a ktoś tam dźwiękowiec podpina i mówi, o jak ładnie dzisiaj wyglądasz, ale też, że o to jest super ciekawy gość, to będzie bardzo ważna rozmowa. Tych wszystkich elementów, które się składały na ten ponad 2-godzinny program, bardzo mi potem brakowało. No każdy musi przejść swoją drogę, każdy musi, myślę, spaść z jakiegoś konia, żeby zrozumieć, kim jest, więc byśmy odebrałam to jako lekcję życiową, ale była to ciężka lekcja.
I to, czy ty miałeś takie postacie w ogóle, bo wspomniałaś o tych pierwszych prezenterkach, które cię inspirowały, bo to może w Polsce, ale na świecie, czy podglądałaś kogoś, kto był dla ciebie wzorem, bo czasami jak sama o tym dobrze wiesz, trafiamy na młodych ludzi. Ja miałam tych stażystów sporo w telewizji, w różnych miejscach. Oni mi pytali o takie wzorce dziennikarstwa. Mm-hmm. Coraz trudniej jest teraz już znaleźć, ale ja jeszcze pamiętam takie starą szkołę. Czy ty miałaś jakąś taką osobę, która cię inspirowała, czy to był świat po prostu?
Raczej świat. Lubiłam naturalność Kasi Dowbor. I to mi się podobało. Ale też lubiłam taką elegancję na przykład Anny Wandy Głębockiej, chyba tak się nazywała. Ta Anna Wanda, na pewno Głębocka. A to raczej było uczucie niż analiza warsztatu. Jeżeli chodzi o analizę warsztatu, ja więcej czytałam i to raczej książki jakieś. To nawet nie, że poradniki, bo takich poradników nie było, tylko raczej książki po prostu, które porządkowały czy przypominały wiedzę o języku polskim. Były dla mnie taką podstawą. Co do koleżanek, to muszę ci powiedzieć, że kilka, które wydawało mi się, że są super i w ogóle takie miłe dla widzów, kiedy siadały na przykład w rozmowie na fotelu w Pytaniu na śniadanie, to się okazywały złośliwe. Ja byłam, jak można tak do koleżanki, że my w tym samym tonie, w tym samym drużynie jesteśmy, przecież chcemy dać widzom jakiś projekt. Więc okazywało się złośliwe albo takie wyniosłe, więc już przestałam patrzeć na koleżanki.
Obejrzałaś serial z Jennifer Aniston?
Właśnie oglądam go teraz, The Morning Show, teraz go oglądam. I to jest po prostu niewiarygodne, żebym go obejrzała.
Prawdziwe.
To jest prawdziwe.
To jest 100%.
To jest 150%. 150%.
Ja obejrzałam go od razu po premierze i
tak?
Oglądałam go tak z wielkim zdziwieniem,
tak. Ja też,
że ten format jest, tak. To jednak jest specyfika takiego formatu,
porannego.
Okazuje się.
Tak.
Że właśnie te wszystkie dramaty, tak. Te podkładanie świń, ta rywalizacja, to wszystko się dzieje w tych programach.
Tak jest, a tam w tym serialu oczywiście jest nieco wyolbrzymione, nieco bardziej takie skondensowane, ale nie dużo bardziej niż w rzeczywistości, więc jak ktoś chce zobaczyć kulisy pracy, to tak to wygląda. No tak, nawet by może i ten główny temat mobbingu mógł się gdzieś tam u nas znaleźć w tamtym czasie, tylko nikt nie wiedział, że tak można.
Że tak się to nazywa.
Tak to się nazywa i że można za to nieźle oberwać, więc tak było. Ale jeżeli chodzi o takie, wiesz, bo to ratowało nas chyba to, że pracowaliśmy w takich dwuosobowych zespołach, czyli jednego dnia nie przychodziło więcej niż dwoje prezenterów, mężczyzna i kobieta. Więc nie było takiej bezpośredniej rywalizacji po prostu na planie. Te emocje tak się prześlizgiwały jedna obok drugiej. Może tam było jakieś knuwanie, jakieś spiskowanie, pewnie były, ale tego się nie widziało tak wprost. Natomiast tak czy siak, no potem antena weryfikuje to bardzo, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz. Chociaż były osoby, które po prostu były, bo miały być i no i już.
Zawsze tak było w telewizji publicznej, ale też obserwowałam też antenę innych stacji i w każdej stacji były osoby, które miały być, tak. Bo z punktu widzenia zawodowego obie wiemy, że w tych komercyjnych stacjach też pojawiali się ludzie, którzy niekoniecznie powinni siedzieć triumfy na antenie. Powiedziałaś, że odeszłaś z pytania wskutek tego, że musiałaś odejść. Jeśli chcesz, możemy o tym porozmawiać, no bo to jest...
Już im wybaczyłam wszystkim, więc nie chcę wracać, ale kosztowało mnie to trochę, naprawdę. Natomiast wybaczenie troszkę pomogło.
I mamy teraz taką sytuację, że w Telewizji Polskiej zachodzą zmiany, a ta telewizja ma różne historie. Odchodzisz już nie z pytania, ale też z Telewizji Polskiej w chwili, kiedy zmienia się grupa
trzymająca władzę. Tak.
Grupa trzymająca władzę.
Drzwi, grupa wyłamująca drzwi.
Czy ty w ogóle w jakiś wyobraźni, snach, to wiadomo, że ktoś przegrywa wybory, ktoś wygrywa wybory, że telewizja publiczna jest politycznie związana z tą czy inną ekipą. Czy ty kiedykolwiek wpadłoby ci do głowy, że nastąpi taka zmiana w Telewizji Polskiej, że w ten sposób zostanie dokonana zmiana?
Ja jak odeszłam, znaczy jak kazano mi odejść z tego Pytania na śniadanie, pracowałam w TVP Info i już takie pomruki tego, że coś jest groźnego wokół nas, to były. Bo każdy post na Instagramie czy na Facebooku, po prostu podpisany przeze mnie jako dziennikarkę telewizji publicznej, był od razu hejtowany. Po prostu próbowano odczłowieczyć nas zupełnie, że ci, którzy są po tej stronie, czy po prostu pracują w tej instytucji konkretnie, to nie są ludzie, to są jakaś szczujnia i tak dalej.
Więc inwektywy zostawmy
tak,
sobie.
Używanie tych słów było po to, żeby jakby żeby przygotować, ale też żeby widzowie stracili szacunek. Potem wróciłam jeszcze na chwilę do tego Pytania na śniadanie. I myślę, że to, znaczy to już było widać, że będzie coś bardzo złego. Kiedy ta grupa przejęła, te drzwi otwarła na siłę do telewizji publicznej, to zadzwonił taki kierownik, który tam układał grafik, niejaki Cezary, i mówi: słuchaj, dla bezpieczeństwa programu muszę ciebie i Obczoską zdjąć z pytania. Ja mówię: dlaczego, z jakiej racji? No bo wy się kojarzycie politycznie. Ja mówię: dlaczego, z jakiej racji? Wszyscy się tu kojarzą politycznie, tak jak w całej Polsce się już teraz wszystko kojarzy politycznie. Nie, nie, bo wy pracowałyście w TVP Info. Ja mówię: no pracowałam, bo musiałam, tam zostałam oddelegowana przez mojego pracodawcę, to nie był mój wybór. Nie, 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 to jednak musimy dla bezpieczeństwa programu cię zdjąć. No ale potem również i on został zwolniony, co jest, nie że się cieszę z tego, no ale po prostu on myślał, że wyłga
to
się.
To go uchroni.
Tak, zwalniając tam część zespołu.
Ja, znaczy myślę, że struktura, jeśli państwo uznają, że ja przesadzę, ale może ty się ze mną zgodzisz albo nie zgodzisz. Naprawdę struktura Telewizji Polskiej jest bardziej skomplikowana niż struktura wojskowych służb informacyjnych. I mówię tu naprawdę, nie przesadzając, w tym sensie, że powiązania towarzysko-rodzinno-obyczajowe są tak zaplątane, że właściwie trudno jest rozplątać. I jak myślę teraz o tej instytucji, którą obóz rządzący przecież postawił w stan likwidacji, to chciałabym o tym pamiętać tylko w dobry sposób. Tam są wspaniałe archiwa. Tam jest mnóstwo
tego najbardziej
bardzo zawodowych żal, wiesz?
Tego najbardziej
ludzi.
Żal, no. Ale takie, jak mówisz o nazwiskach, no to ja pracowałam z dziewczynami, które się nazywały Dukaczewska na przykład, albo Czarzasty się nazywały, te panie różne. Czy nie różne, to konkretnie te panie. Proszę nie myśleć, że bez szacunku mówię, ale mówisz o różnych powiązaniach. Wiadomo było, że ludzie donoszą na siebie i podsłuchują. Wiadomo było, że jak jedziesz gdzieś na zdjęcia, to zawsze dostajesz jakiegoś opiekuna takiego, zwłaszcza jak jedziesz za granicę. I na przykład ten opiekun może mieć postać kierowniczki produkcji, albo może mieć jakiegoś redaktora, który jedzie tam, niby nadzoruje, niby ma ci pomagać, ale co ma zanotować, to notuje. Tak było. Ale na przykład z kolei, jeżeli mówimy o profesjonalizmie, to przykładano wagę do tego, żeby prezenterzy ładnie mówili, czyli mieliśmy lekcje z dykcji, z impostacji, z tego, żeby się wypowiadać piękną polszczyzną. Była poradnia językowa. Jak dziennikarz miał problem, nie wiedział jak odmienić albo jak przeczytać, dzwonił i tam mu udzielano fachowej porady. Były świetne archiwa, między innymi również prasowe, które potem zlikwidowano. Więc to zaplecze warsztatowe było bardzo dobrze prowadzone. Byli styliści, którzy dbali o to, chociaż w kawie czy herbacie nie było, sami się ubieraliśmy. Ale potem się pojawili styliści, więc taka formalna strona była bardzo dobrze przygotowana i to tym bardziej było zgodnicze. Bo po prostu wszystko niby grało, a pod spodem się kłębiły.
Serce było zepsute.
No właśnie, tak też było, ale udawało się mimo wszystko produkować czasem ciekawe rzeczy. Ja na przykład zrobiłam jeszcze w dawnych czasach wywiad z Giedroyciem Jerzym. Pojechałam do niego do Paryża i zrobiłam z nim bardzo ładny wywiad, ostatni wywiad telewizyjny z mistrzem na przykład.
No to,
zrobiłam
to
wywiad z Lemem. Dwa właściwie razy zrobiłam wywiad z Lemem, raz się nie nagrało. Wyobrażasz sobie, to był ostatni wywiad. Dźwięku nie nagrał ten, jakbym go dorwała, tego chłopaka, co dźwięk nagrywał. Nie nagrał dźwięku.
Tak, mnie też dopadły takie historie,
no,
że...
Ale z Lemem, ostatni.
Ale właśnie nie z Lemem. I te historie, kiedy dzwonił Marek Kaczorek, świętej pamięci, więc dlatego powiem, Marek dzwonił do mnie i mówi, Kasia, poszły wszystkie korki na planie, a elektrycy pracują od poniedziałku do piątku, a my były oczywiście sobotę rano, co mam teraz zrobić? Ja mówię, Marek, ratuj. Marek, który wykręca z któregoś studia korki i sam przekłada światło. Te wszystkie historie się naprawdę w Telewizji Polskiej działy i na końcu za każdym razem ze zdziwieniem obserwowałam, że program jednak się emitował, tak, że się tak, wszystko udało tak. I nawet odnosiliśmy sukcesy. Później ty trafiłaś do Telewizji Republika.
Tak.
To już jest kompletnie inna
to już
historia.
To było po tym rozstaniu gwałtownym z telewizją publiczną. Chociaż na koniec w kadrach pani czy pan powiedział, no ale to jeszcze może się spotkamy, jeszcze może pani tu wróci. Bo ja mówię, o jakie ładne, tu budujecie państwo takie, tam takie hale produkcyjne jeszcze były za poprzedniej władzy, zaczęto budować.
I one już są skończone.
One są skończone. Mówię, jak tu teraz ładnie, będzie nowe studio, cudownie. A oni tak patrzyli, może pani tu jeszcze kiedyś wróci.
Ale cały czas istnieje też blok i teraz nie chciałabym powiedzieć, ale wydaje mi się, że blok S to jest ten blok, gdzie między innymi Związki i Solidarność się mieszczą i Wizja. I tam ten blok powstał, proszę państwa, jako budynek za czasów kręcenia zmienników. On był scenograficznie postawiony po to, żeby mistrz Pareja tam umieścił tak? bazę, tak, MPT. W tym bloku nie ma internetu. I jak ja straciłam z kolei, zostałam wydelegowana do pracy, trafiłam do pokoju 113 bez internetu w Telewizji Polskiej. Więc te historie tam są cały czas zaplątane, więc nigdy nie wiadomo, kto wróci. Teraz jesteś w Telewizji w Polsce 24. Tak. I czym się będziesz zajmować, czym się zajmujesz?
Zaczynamy od początku maja. Ma być to program codzienny, publicystyczno-polityczny, czyli omawianie bieżących spraw. Mnie jednak interesuje taki aspekt człowieka, czyli jak te wszystkie decyzje, które podejmują, czy próbują podjąć politycy, będą wpływać, bądź jak wpływają na nasze życie. Co z tego będzie miał Kowalski i dlaczego powinniśmy się niektórym bardzo gwałtownie przeciwstawiać. I też myślę o tym, że wiesz, teraz było przyznawanie nagród SDP, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Wielka impreza, trwała 3,5 godziny. Naprawdę tak wiele wspaniałych tekstów powstało. Zajrzyjcie państwo na stronę SDP, bo tam będą podlinkowane. Naprawdę ciekawe, od tematu no już nie wiem, narkotyki w domu dziecka, przez recenzje teatralne, przez jakieś grube afery kryminalne i tak dalej. Ale to sobie zobaczycie. Nie będę teraz już tutaj opowiadać. W każdym razie jedną z nagród dostał Adam Sosnowski, który napisał bardzo ładną książkę o Leonie XIV i też dostał nagrodę za to, że świetnie relacjonował. Sam jeden pojechał do tego Rzymu i robił podcasty z Konklawy po prostu. To się w ogóle rozeszło w milionach egzemplarzy, znaczy w milionach odsłon. Adam Sosnowski jest z wydawnictwa Biały Kruk i właściwie jest doktorem nauk humanistycznych, ale został dziennikarzem przy okazji tego bycia autorem. I on bardzo ładnie powiedział, że my tu wszyscy, te polityki, te kłęby, frakcje, przejścia, intrygi, mówię, ale musimy pamiętać, że nad tym wszystkim jest sztuka, a nad sztuką jest słowo, a nad słowem jest wiara. I to po prostu powinno nam dać inną perspektywę, bo my się czasem zapętlamy w tych takich potyczkach, tymi kijkami, nie wiem, do gry w polo albo czymś takim, a to jest zupełnie, przecież ma służyć czemuś innemu. I ta sztuka słowa i sztuka i kultura w ogóle, to jest coś, czym powinniśmy przetykać w ogóle naszą pracę codzienną dziennikarską. I ja to chcę robić właśnie w Polsce, to znaczy oczywiście sprawy bieżące, polityczne, czy publicystyczne, czy publicystyka społeczna będą dla mnie ważne, bo mnie ciekawi człowiek, ale myślę, że człowiek bez uśmiechu, bez jakiegoś piękna, bez innych wartości, no nie jest człowiekiem, nie jest sobą, więc będę starała się to tam dokładać, takie maleńkie cegiełki. Będziemy pracować w duecie z kolegą, mamy jeszcze próby w tym tygodniu, będziemy formatować ten program, więc... Kleimy go na razie za wcześnie, żeby mówić, ale cieszę się, bo to będzie taki program codziennie od poniedziałku do piątku o stałej godzinie i nie będę musiała wstawać o 3:45 do niego i bardzo się z tego cieszę.
To teraz takie dwa proste pytania na koniec naszej rozmowy. O czym marzysz, Aniu? Możesz być o zawodowych rzeczach.
Ja marzę o tym, żeby w końcu skończyć coś, co zaczęłam. Bo ja jestem okropny typ, że ja zaczynam z entuzjazmem i potem zapominam. Albo zajmuję się czymś innym. I teraz zaczęłam pisać książkę. Może jak powiem to publicznie w Radiu Wnet, to skończę, bo będzie mi wstyd. Chcę napisać książkę opowiadającą o Kościele Świętego Krzyża, tutaj na krakowskim przedmieściu, bo ta świątynia w tym roku obchodzi 400-lecie istnienia parafii. A to jest wybitna parafia, bo to jest parafia Moniuszki, parafia 100 lat Katarzyno, 100 lat Katarzyno.
Państwa bardzo, naprawdę.
Na zdrowie, na zdrowie. To jest parafia Moniuszki, Norwida, serce Chopina, serce Reymonta, marszałek Małachowski spoczywa w podziemiach. Przeciekawy kościół, czego nie dotkniesz, to jakaś historia, więc...
I to jest ta świątynia, która pokazała obraz zniszczonej stolicy, tak. Bo tam jest ten Chrystus dźwigający krzyż, tak, krzyż, który został przewrócony. Ale
tak, ale jego ręka wskazywała na napis Sursum Corda, czyli w górę serca.
To jest ta alegoria właśnie zniszczonej Warszawy, ale tej nadziei, która się też odradza, więc to jest dosyć istotne.
Tak, bardzo ważny kościół, bardzo ważna świątynia. Świętego Wincentego a Paulo, misjonarze tam ją prowadzą.
Czyli chcesz napisać książkę?
Chcę napisać taką książkę. I to jest moje marzenie, żeby mi się to udało i żeby mnie nic nie rozproszyło. To jeszcze tylko dodajmy a propos radia, że to jest właśnie ta świątynia, z której są msze radiowe codziennie od 1980 roku. Więc jest, słuchajcie, jest czego słuchać. Dobrze, no to to tyle. I w ogóle zdrowia sobie życzę oraz wszystkim słuchaczom.
My też i dużo miłości, ale jeszcze ostatnie pytanie, zanim skończę tę rozmowę za nią, Popek. Szanowni Państwo.
Jeszcze 2 minuty.
Nie, to możemy skończyć, kiedy chcemy. Naprawdę? Ale ja chcę się dowiedzieć, ostatnią rzecz, która jest chyba już takim pytaniem, które zawsze zadaję. Co w życiu jest najważniejsze?
I chyba ci większość osób odpowiada, że rodzina, prawda?
A to właśnie nie.
A bo ja chcę powiedzieć, że rodzina i wychowanie dzieci jest bardzo ważne. Gdybym miała cofnąć i jeszcze raz podejmować decyzję, to na pewno chciałabym mieć więcej dzieci i większą rodzinę. To na pewno. I bardzo bym chciała, żeby moje córki, one wiedzą o tym, ale troszkę czasy się zmieniły, żeby też chciały mieć swoje rodziny. Więc to, bo wydaje mi się, że człowiek jest samotny bardzo. I tak jesteśmy samotni, skazani jesteśmy na samotność. Tego się nigdy nie odwróci, bo no tak jest po prostu. Skazani jesteśmy na samotność, nawet jeżeli mieszkamy z kimś żyjemy, dzielimy los, ale przeżycia są po prostu zawsze indywidualne. Natomiast rodzina w takich momentach ważnych życiowo, czy nieważnych, ale po prostu pokazuje nam trwanie. I dlatego ja uważam, że rodzina jest najważniejsza. Są kobiety, które potrafią świetnie łączyć właśnie rodzinę z twórczością. Ostatnio na Targach Książki Katolickiej spotkałam panią Małgorzatę Nawrocką, która jest bardzo płodną pisarką, też dziennikarką telewizji Trwam. Miałyśmy kiedyś wywiad. Ona po prostu mówi, kiedy to pani robi? Ona mówi, pierwszą książkę to pisała z malutkim dzieckiem przy piersi na strychu, bo tam tylko była cisza i jedną ręką po prostu w klawisze stukała, pisząc książkę. Są takie kobiety. Podziwiam takie. Uważam, że to są naprawdę heroski. Ale umieć to połączyć, to jest wspaniała cecha i wielki przywilej. I tak trzeba się na takich kobietach wzorować.
Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Ja dziękuję, Kasiu, za zaproszenie i za taką miłą okazję bycia tutaj w radio. Pozdrawiam wszystkich Państwa.
Anna Popek, Katarzyna Adamiak, do usłyszenia. Dziękujemy Państwu.
Dziękuję bardzo.